piątek, 8 lutego z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Benhat przy mikrofonie i Katarzyna Zawicka, która również przygotowała dziennik, oraz Grażyna i Charlotte w studio technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Prezydent Władimir Putin w swej mowie do narodu ostrzegł przed wznowieniem wyścigu zbrojeń na świecie. Wizyta polskiego premiera Donalda Tuska w Moskwie przebiega w przyjaznej atmosferze pomimo różnic stanowisk w kluczowych sprawach. Mitt Romney zrezygnował z ubiegania się o kandydaturę z ramienia partii republikańskiej w wyborach prezydenckich. Na placu boju w obozie republikanów pozostał John McCain. Według raportu Scotland Yardu Benazir Bhutto nie zginęła od kuli w zamachu przeprowadzonym w grudniu w Pakistanie. Prezydent Nicolas Sarkozy przedstawił główne punkty polityki dotyczącej francuskich przedmieść. A oto rozwinięcie tytułów. Prezydent Putin wygłosił mowę do narodu w formie bilansu swych rządów i perspektyw dla następcy, czytamy w depeszy Reutera, relacjonującej tę przemowę transmitowaną przez rosyjską telewizję. Władimir Putin stwierdził, że rozpoczyna się nowy światowy wyścig zbrojeń, ale, cytuję, Rosja nie da się wciągnąć w ten wyścig. Szef Kremla oskarżył Zachód o to, że nie odpowiada w sposób konstruktywny na uzasadnione obawy Rosji w kwestii bezpieczeństwa. My zlikwidowaliśmy bazy i na Kubie, i w Wietnamie. I co mamy w zamian? Pytał Władimir Putin, odpowiadając, nowe amerykańskie bazy w Rumunii i Bułgarii. Wkrótce w Polsce powstanie nowy pozycyjny rejon obrony antyrakietowej, a w Czechach jego element. Rosja przez lata respektowała swe zobowiązania międzynarodowe. Nasi partnerzy z NATO nie ratyfikowali umowy o nierozprzestrzenianiu broni konwencjonalnej. A teraz żądają, byśmy ją respektowali jednostronnie. Tak rosyjski prezydent bronił zawieszenia przez Moskwę tej umowy, zaznaczając, że Rosja potrzebuje do 2020 roku nowej strategii budowania swych sił zbrojnych, by umocnić narodowe bezpieczeństwo. Władimir Putin przypomniał drogę, jaką przebyła Moskwa od 2000 roku, czyli od momentu, gdy stała na skraju bankructwa. Bogata Rosja była państwem biedaków, gdy zaczęliśmy naszą politykę, a teraz wskaźniki rozwoju gospodarczego są na poziomie 8%. Putin zachęcał też swego następcę do kontynuowania polityki, która postawi Rosję w szeregu narodów najbardziej konkurencyjnych. W ostrych słowach napiętnował powszechną korupcję od strażaków po ginekologów, jak się wyraził, a zjawisko to jest zasadniczą przeszkodą dla rozwoju małych przedsiębiorstw. Szef Kremla, krytykowany nieraz za nieprzestrzeganie praw człowieka, podkreślił w swojej wypowiedzi, iż demokracja leży u podstaw Rosji i oskarżył partie polityczne finansowane z zagranicy za ich niemoralne zachowanie, plamiące honor narodu rosyjskiego. Koniec cytatu. Pomimo tych ataków rosyjskiego prezydenta pod adresem NATO i ostrzeżeń przed zainstalowaniem tarczy amerykańskiej, rozpoczynająca się właśnie wizyta w Moskwie polskiego premiera upływa w przyjaznej atmosferze.
Jest to pierwsza wizyta szefa polskiego rządu od 5 lat, a w ostatnich 2 latach za rządów Jarosława Kaczyńskiego stosunki te znacznie się pogorszyły. Głównym tematem rozmów Donalda Tuska w Moskwie jest bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz tarcza antyrakietowa. Na początku swej wizyty premier Polski powiedział, nastąpił dobry początek rewitalizacji relacji polsko-rosyjskich. Jesteśmy gotowi do rozmów na każdy temat. Jesteśmy optymistycznie nastawieni. Polityka to sztuka rozwiązywania trudnych problemów, podkreślił Donald Tusk. Od omówienia trudnych problemów rozpoczęło się spotkanie z premierem Wiktorem Zubkowem. Sprawa rosyjskiego gazociągu nadal jest sprawą sporną, jak wspólnie stwierdzili obaj politycy. Tylko nowoczesne i dumne narody, a do takich należą naród polski i rosyjski, mogą ze sobą rozmawiać poprzez swoich politycznych przywódców bez żadnych kompleksów, bo oba narody mogą dzisiaj mówić o sukcesie, powiedział po tym spotkaniu premier Tusk. Szef rządu polskiego spotkał się z przedstawicielami Polonii, złożył wiązankę kwiatów przy rosyjskim grobie nieznanego żołnierza i kamienił Sołowieckim upamiętniającym ofiary stalinowskiego terroru. Po południu w programie rozmowy z Dmitrijem Miedwiediewem, prawdopodobnym następcą prezydenta Putina, a wieczorem spotkanie z obecnym szefem Kremla.
Dodajmy jeszcze kilka informacji z Moskwy. Ciężko chory były wiceprezes rosyjskiego koncernu naftowego Yukos, Wasilii Aleksanian, został przewieziony do jednej ze specjalistycznych klinik w Moskwie, jak poinformowały rosyjskie agencje, powołując się na dobrze poinformowane źródła. Aleksanian, chory na AIDS i raka, jest w stanie bardzo ciężkim od jakiegoś czasu, a w więzieniu był pozbawiony opieki lekarskiej. Wiele osób domagało się przewiezienia go do szpitala. Przebywający również w więzieniu były szef Yukosu Michał Chodorkowski rozpoczął przed ponad tygodniem strajk głodowy na znak solidarności ze swym byłym adwokatem. Po długich bojach sądowych uzyskano wreszcie zezwolenie. Aleksanian jest pilnie strzeżony w szpitalu, a miejsce jego pobytu pozostaje tajemnicą, podkreśliły źródła dobrze poinformowane w Moskwie. Inna wiadomość podana przez Itar TASS to informacja przekazana przez ambasadora Iranu w Moskwie o rozpoczęciu budowy drugiej po Buszerze elektrowni atomowej. Teraz musimy pomyśleć o paliwie dla tej elektrowni, podkreślił ambasador Gholam Reza Ansari. Pierwsza irańska centrala, która powstaje przy pomocy Rosjan, jest już prawie na ukończeniu. O budowie drugiej Agencja Energii Atomowej w Wiedniu nie została wcześniej poinformowana.
Miliarder Mitt Romney, republikanin ubiegający się o inwestyturę swej partii w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, wycofał się z walki, dochodząc do wniosku, że John McCain ma większe szanse i nie wolno narażać na szwank interesu narodowego przez bratobójcze zmagania. Mitt Romney dodał: to nie jest łatwa decyzja, bo ja nienawidzę przegrywać. Jego rezygnacja zaskoczyła nawet najwytrawniejszych znawców amerykańskiej sceny politycznej. Mitt Romney jest gubernatorem stanu Massachusetts i multimilionerem. Wydał na dotychczasową kampanię $120 milionów, w tym $35 milionów z własnej kieszeni. Romney jest ponadto ultrakonserwatywnym mormonem. Po super wtorku, czyli po największych w historii Stanów Zjednoczonych prawyborach, podczas których głosowali wyborcy w ponad 20 stanach, Mitt Romney, rozczarowany wynikami, uzyskał zaledwie 279 delegatów na zjazd krajowy partii we wrześniu, gdzie ostatecznie wybrany zostanie kandydat na prezydenta, doszedł do wniosku, że nie warto dłużej ubiegać się o inwestyturę, tym bardziej, że John McCain uzyskał w super wtorek 720 delegatów. Łącznie za jego kandydaturą będzie głosować już 1000 reprezentantów, a do wymaganej większości brakuje mu tylko 191 głosów. Mitt Romney uważa, że należy uczynić wszystko, by powstrzymać demokratów, głównie dlatego, że wygrana Hillary Clinton lub Baracka Obamy zagraża amerykańskiej kulturze wolności oraz bezpieczeństwu USA, jak wyraził się Mitt Romney, bo oboje chcą wycofać się z walki z Al-Kaidą.
Dodajmy tylko w tym rozdziale, że Watykan oficjalnie potwierdził wizytę Ojca Świętego w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Ma się ona odbyć w dniach od 15 do 20 kwietnia. Papież Benedykt XVI odwiedzi też siedzibę ONZ-u. Benazir Bhutto nie zginęła od kuli. Takie wnioski wyciągnęli inspektorzy Scotland Yardu przygotowujący raport w tej sprawie. Brytyjscy policjanci prowadzili śledztwo w Pakistanie dotyczące grudniowego zamachu w Rawalpindi, zamachu, w którym zginęła przywódczyni opozycji. Bezpośrednią przyczyną śmierci Benazir Bhutto był uraz głowy wywołany falą uderzeniową po wybuchu bomby. Pokazywany na zdjęciach pakistańskiej policji mężczyzna z bronią w ręku, który miał strzelać do Bhutto, był jednocześnie zamachowcem, który spowodował wybuch, ustalili śledczy ze Scotland Yardu. W pewien sposób raport podtrzymuje oficjalną wersję rządu, który zamach przypisuje terrorystom z Al-Kaidy. Opozycja utrzymuje natomiast, że Bhutto została zamordowana z broni palnej na żądanie Musharrafa. Te oskarżenia zmusiły generała do poproszenia Brytyjczyków o przeprowadzenie niezależnego śledztwa. Dziennik New York Times, który ujawnił raport, zadaje pytanie, na jakiej podstawie brytyjscy specjaliści doszli do takich wniosków, jeżeli nie byli w stanie przeprowadzić autopsji ciała Bhutto, ani też zbadać śladów na miejscu zamachu, gdyż zostały one błyskawicznie usunięte. Raport, który ma zostać opublikowany w Islamabadzie również w piątek, zapewne rozpocznie na nowo dyskusję na temat sprawców tego zamachu. A odbywa się to w atmosferze przedwyborczej. Na 18 lutego w Pakistanie zapowiedziane są wybory parlamentarne, przesunięte na później po zabójstwie Benazir Bhutto. Nicolas Sarkozy przedstawił projekt nowej polityki na przedmieściach wielkich miast. Mają w nią być włączeni wszyscy ministrowie, a oto najważniejsze punkty tego planu.
W dzielnicach, które otrzymały priorytet, utworzone zostaną ośrodki kształcenia i szkoły, których poziom nie odbiegałby od poziomu najlepszych tego typu instytucji. Pozwoli to pokonać ogromną przepaść, jaka powstała między uczniami szkół na gorących peryferiach, a resztą młodzieży. Drugim ważnym punktem będzie utworzenie tzw. szkół drugiej szansy, dzięki którym do roku 2012 od 15 do 20 tysięcy młodych ludzi z trudnych dzielnic, dotychczas bez żadnych kwalifikacji, uzyska stałe zatrudnienie. Szkoły te będą dofinansowane przez przedsiębiorstwa płacące podatek na szkolenia, czyli tak zwaną taxe d'apprentissage. Planowane jest stworzenie 4000 miejsc w internatach w pobliżu trudnych dzielnic, a jednocześnie zorganizowanie sieci autobusów, które dowoziłyby dzieci do dalszych dzielnic, do innych szkół. Podjęty zostanie eksperyment nazwany kontraktem niezależności, polegający na szczególnym wsparciu udzielanym młodzieży poniżej 26 roku życia. Pomoc taka ma zostać zaproponowana 45 tysiącom młodych zamieszkujących 60 departamentów, szczególnie dotkniętych bezrobociem. Podpiszą oni umowy z wybranymi przedsiębiorstwami, przez rok będą korzystali z indywidualnej opieki w pracy, a ich płace będą uzależnione od wyników. Po okresie próbnym otrzymają albo stałe zatrudnienie, albo zostaną skierowani na naukę lub szkolenie zawodowe. W trudnych dzielnicach w ciągu najbliższych 3 lat zostanie znacznie zwiększona liczba policjantów. Planuje się także poprawę komunikacji miejskiej.
Czescy posłowie i senatorzy wybierają dziś prezydenta. O najwyższy urząd ubiegają się 2 ekonomiści. Urzędujący od 5 lat szef państwa Václav Klaus oraz akademik z Uniwersytetu Michigan Jan Szwajnar. Ale wspólna sesja obu izb czeskiego parlamentu może też skończyć się krachem. Relacja naszego środkowoeuropejskiego korespondenta Marka Pędziwola.
Obaj kandydaci mają ze sobą sporo wspólnego. Obaj są profesorami ekonomii, obaj reprezentują podobne liberalne poglądy. Ale istnieją między nimi też istotne różnice. Klaus jest praktykiem, autorem czeskiej transformacji gospodarczej, a przede wszystkim aktywnym od 18 lat politykiem. Szwajnar zaś to akademik, który może się pochwalić nieporównanie bogatszym dorobkiem publikacyjnym. Od lat uchodzi za jednego z najważniejszych krytyków działalności Klausa z lat 90. Za największy grzech swego dzisiejszego rywala, a ówczesnego czeskiego premiera, uznaje jego ówczesną niechęć do jednoczesnego wprowadzania regulacji prawnych. Czeska prywatyzacja kosztowała zdaniem Szwajnara znacznie więcej niż w innych krajach regionu. Rzeczywiście, Republika Czeska jako jedyne państwo Europy Środkowej przeżyła w latach 90. kilka kwartałów recesji. W wyniku rozmaitych afer, których być może można było uniknąć, kraj stracił setki miliardów koron. Klaus oczywiście odrzuca te wszystkie obwinienia. Jego zdaniem czeski proces przemian był jednym wielkim sukcesem, większym niż we wszystkich innych podobnych krajach. Dziś obaj kandydaci zaprezentowali się swoim wyborcom, posłom i senatorom zgromadzonym na wspólnej sesji obu izb czeskiego parlamentu w sali hiszpańskiej na Praskim Zamku. Klaus oferował ciągłość z drobnymi korektami. To jego jedyna zaleta, że wiemy, czego można odeń oczekiwać, kpił później szef komunistów Wojciech Filip. Znany ze swego eurosceptycyzmu, urzędujący prezydent starał się też zaprezentować jako zwolennik integracji europejskiej. Przypomniał, że to on, jako premier, posyłał list do Brukseli, w którym Czechy zwracały się o przyjęcie do Unii Europejskiej. I to on, jako prezydent, podpisywał traktat akcesyjny. Szwajnar deklarował z kolei swoją otwartość i gotowość do rozmów. Jako szef państwa chciałby działać na rzecz pokonywania barier w kraju, także tych w ludzkich głowach. Szczególny nacisk kładzie na dialog ze społeczeństwem obywatelskim. Klausa popiera Obywatelska Partia Demokratyczna premiera Mirka Topolanka, którą prezydent przed kilkunastu laty sam stworzył, oraz kilkunastu chadeków. Za Szwajnarem opowiada się opozycyjna socjaldemokracja i współrządzący krajem Zieloni oraz kilku dalszych chadeków. Komunistom nie pasuje ani jeden kandydat, ani drugi. W efekcie szanse obu są wyrównane, a wynik głosowania zależy od tego, czy będzie ono jawne, czy tajne. I ten właśnie fakt spowodował, że od 2 dni na czeskiej scenie politycznej toczy się spór, jak wybierać prezydenta. Dotychczas wybory były zawsze tajne, skutkiem czego do dziś nie wiadomo, kto 5 lat temu wybrał w końcu Klausa. Mówiło się wtedy wręcz o kupczeniu głosami. Aby tego uniknąć, tym razem socjaldemokraci zaczęli lansować wybory jawne i w końcu zyskali poparcie niemal wszystkich klubów. Tylko konserwatyści są przeciw. I tak to wygląda w tej chwili. Skutek może być taki, że senatorowie, wśród których większość tworzą właśnie reprezentanci partii premiera Topolanka, zdecydują się na wybory tajne, a posłowie przegłosują wybory jawne. To zaś grozi już kryzysem konstytucyjnym. Co wtedy? Tego wciąż nikt nie wie. W każdym razie do chwili, gdy przekazuję te słowa do Paryża, głosowanie na Paskim Zamku wciąż jeszcze się nie zaczęło. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Dodajmy jeszcze na zakończenie dziennika, iż coraz głośniej o niepodległości Kosowa. Serbski minister do spraw Kosowa, Slobodan Samardzic, ujawnił w piątek, że jego rząd ma informację, iż prowincja ta ogłosi niepodległość 17 lutego. Premier Kosowa, Hsahim Thaci, powiedział tylko, że ponad 100 państw jest gotowych uznać niepodległość serbskiej prowincji zamieszkałej w większości przez Albańczyków. Nie sprecyzował jednak, jakie są to kraje. Wiadomo, że Kosowo może liczyć na poparcie USA i większości państw Unii Europejskiej. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński.
Renaud Girard opublikował w Le Figaro artykuł zatytułowany NATO i niepowodzenia w Afganistanie. Autor artykułu przypomniał, że podczas konferencji ministrów obrony 26 krajów Paktu Północnoatlantyckiego, która zamyka swe obrady w piątek w Wilnie, Stany Zjednoczone po raz kolejny wezwały swych europejskich partnerów do zwiększenia swej obecności wojskowej w Afganistanie. Paryski dziennik przypomniał, że amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice i szef brytyjskiej dyplomacji David Miliband zjawili się z niezapowiedzianą wizytą w Afganistanie. Moment niewybrany został przypadkowo. Głównym celem wizyty było wywarcie presji na sojuszników, aby mocniej zaangażowali się w tym kraju. Tego samego bowiem dnia na nieformalnym spotkaniu ministrów obrony w Wilnie, o którym przed chwilą wspominaliśmy, sekretarz generalny sojuszu Jabde Hope-Szefer zaapelował do państw członkowskich o wzmocnienie misji w Afganistanie. Polska wysłała tam do tej pory około 1200 żołnierzy, a do połowy tego roku może wysłać dalszych 400. Ogółem siły koalicji liczą ponad 43 tysiące ludzi, w tym 15 tysięcy Amerykanów i blisko 8 tysięcy Brytyjczyków. Ale sytuacja na miejscu jest alarmująca. Różne kraje wycofują się z misji NATO lub w najlepszym razie zmniejszają liczbę żołnierzy. Condoleezza Rice i David Miliband przyjęci zostali w czwartek przez prezydenta Hamida Karzaja, który powiedział m.in. wedle rzecznika w Kabulu, że wycofanie międzynarodowych sił z Afganistanu byłoby katastrofalnym błędem. W artykule zamieszczonym w Le Figaro czytamy ponadto, że w czwartek 3 myśliwce bombardujące typu Rafale wystartowały z bazy lotniczej Saint-Dizier i poleciały do Kandaharu, by zastąpić 3 maszyny typu Mirage. Francja oddała do dyspozycji sił NATO w Afganistanie łącznie 6 maszyn bojowych obsługiwanych łącznie przez 500 żołnierzy. Francuskie zaangażowanie lotnicze i wojskowe w Afganistanie, czytamy w paryskim dzienniku, ma znaczenie symboliczne, ale nie strategiczne. Przypomnijmy, że Polska wysłała do Afganistanu 1100 żołnierzy, a Francja 1515, chociaż jest krajem, jak wiadomo, znacznie od Polski większym. Samoloty w walce z terrorystami w tym kraju nie przydają się zanadto, potrzebna jest raczej piechota. W południowym Afganistanie brakuje co najmniej 3 batalionów. Czy Francja wyśle jeden z nich? Zastanawia się dziennikarz Le Figaro. Plany są już gotowe, ale ani prezydent, ani francuskie dowództwo nie podjęło jeszcze odpowiedniej decyzji. Ta decyzja powinna zostać jednak podjęta do końca marca przed kolejnym szczytem NATO. Do tej pory Francja nie nawojowała się zbytnio w Afganistanie, pozostawiając ten trud swoim amerykańskim i brytyjskim partnerom. Czytamy w Le Figaro. Renaud Girard zapomniał o Polakach, Niemcach, Holendrach, Duńczykach i Australijczykach. Uff, takie westchnienie ulgi wydał korespondent Libération w Brukseli. Paryż nareszcie wzmacnia europejską konstrukcję. Traktat lizboński bez wątpienia zostanie przez Francję ratyfikowany. Jak dobrze, europejski kryzys zażegnany. Przy okazji korespondent Libération przypomniał, że jako pierwsze ratyfikowały skrócony traktat Unii Europejskiej Węgry, a w 5 dni po jego podpisaniu, 18 grudnia 2007 roku, 29 stycznia bieżącego roku, traktat lizboński ratyfikowała Słowenia, sprawująca obecnie przewodnictwo w Unii Europejskiej, a następnie Rumunia 4 lutego. 22 kraje powinny ratyfikacji dokonać. Korespondent Libération podkreślił, że w najbliższej przyszłości zamierzają ten czyn spełnić Wielka Brytania i Polska.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Także o Afganistanie i o obecności w tym kraju sił pokojowych pisze popołudniowy dziennik Le Monde, który podkreśla, że państwa NATO dzieli wizję tego, jak powinna wyglądać pomoc dla władz w Kabulu. Gazeta cytuje słowa amerykańskiego sekretarza obrony Roberta Gatesa, który jest zdania, że nie mamy do czynienia z kryzysem, ale według francuskiego dziennika jest to chyba celowa próba pomniejszenia rzeczywistych trudności. Nie przeszkadza to Gatesowi wyrazić swego rozczarowania odmową ze strony sojuszników skierowania dodatkowych sił do Afganistanu. Wspomniał nawet o sojuszu dwóch prędkości. Jeden to ci, którzy chcą walczyć i są gotowi oddać swoje życie, i ci drudzy, którzy wcale się do tego nie kwapią. NATO ma wrócić do tej sprawy, którą Le Monde konsekwentnie określa mianem kryzysu. W czasie zaplanowanego na początek kwietnia spotkania na szczycie państw Paktu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie. Oczekuje się, że także Francja, która na razie skromniutko stoi z boku i nie wysuwa się na pierwszy plan, ma oznajmić swoje większe zaangażowanie się w interwencję sił pokojowych w Afganistanie. Na ten temat prezydent Nicolas Sarkozy rozmawiał z premierem Kanady Stephenem Harperem. Z kolei w Wilnie francuski minister obrony Morin zdementował informację podaną przez kanadyjskie środki masowego przekazu, jakoby Francuzi zamierzali skierować do Kandaharu 700 spadochroniarzy. Dodał jednak, że Francja zastanawia się nad jakąś formą wsparcia sił pokojowych. Le Monde przypomniał, że w czasie przemówienia w Kongresie Stanów Zjednoczonych Nicolas Sarkozy zapewniał, że żołnierze francuscy zostaną w Afganistanie tak długo, jak tego będzie wymagała sytuacja. Poprzednik Sarkozy'ego w Pałacu Elizyjskim Jacques Chirac był przeciwnikiem wysyłania jednostek francuskich do południowego Afganistanu, bo o ten rejon głównie chodzi Amerykanom i dowództwu NATO, a także władzom prezydenta Karzaja. Także Niemcy, mimo silnych nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, kategorycznie odmawiają udziału swoich żołnierzy w operacjach na tych terenach, na których dochodzi do starć z talibami. Niemiecki minister obrony Josef Jung z zadowoleniem stwierdził, że żołnierze jego kraju mają ogromny wkład w misję pod dowództwem NATO. W trudniejszej sytuacji są Brytyjczycy, mają duże straty, zginęło 87 żołnierzy brytyjskich, a poza tym poważne cięcia w budżecie przeznaczonym na obronę sprawiają, że Londyn nie zamierza wysyłać więcej niż 700 dodatkowych żołnierzy i apeluje do reszty partnerów o solidarne wzięcie na siebie ciężaru misji w Afganistanie. Czytamy na łamach francuskiego dziennika.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej, Günther Verheugen, zainaugurował w czwartek działalność sieci Enterprise Europe Network. Jej zadaniem jest wspieranie działalności przedsiębiorstw w Europie, przede wszystkim małych i średnich. Sieć składa się z 500 punktów kontaktowych, zapewniających pełen zakres usług. W uroczystości inauguracyjnej udział wzięli komisarz do spraw nauki i badań naukowych Janez Potocznik, słoweński minister gospodarki Andrzej Wizjak, przewodniczący Komitetu Regionów Luc van den Brande, przewodniczący Grupy Pracodawców Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Henri Malos oraz przewodniczący Organizacji Przedsiębiorstw i przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. Günther Verheugen stwierdził, że nowa sieć stanowi istotny krok na drodze do tworzenia zintegrowanej polityki Komisji na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw w Europie. Wszyscy obecni na inauguracji wyrazili w imieniu reprezentowanych przez siebie instytucji i organizacji pełne poparcie dla sieci, która ma stać się motorem rozwoju przedsiębiorstw, europejskiej współpracy oraz narzędziem w walce z globalizacją. Wszyscy zainteresowani otrzymają informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych do ich potrzeb przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaangażowaniu poszczególnych organizacji w ramach nowej sieci. W szczególności Enterprise Europe Network proponuje udzielanie pomocy firmom podejmującym działalność poza granicami kraju ojczystego. ojczystego. Organizując wymiany między przedsiębiorstwami, pomagając w opracowywaniu nowych pomysłów, pomagając w poszukiwaniu wiarygodnych partnerów i wspierając potencjalne partnerstwa, tworząc partnerstwa technologiczne polegające na przekazywaniu innowacyjnych technologii. Sieć będzie udzielać wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom w sprawach techniczno-prawnych, takich jak na przykład prawa własności intelektualnej, normy i przepisy Unii Europejskiej. Jej zadaniem będzie również udzielenie przedsiębiorstwom pomocy w rozwoju ich potencjału innowacyjnego. Dzięki niej można będzie zdobyć informacje na temat różnych źródeł finansowania unijnego oraz zasad udziału w programach badawczych. Sieć Enterprise Europe Network ma służyć obustronnej wymianie poglądów, aby polityka i inicjatywy przygotowywane przez Komisję odpowiadały potrzebom przedsiębiorstw, a nie stały się kolejnym obciążeniem administracyjnym. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. W drugiej części Wiadomości Europejskich udajmy się do Niemiec, gdzie rozpoczął się festiwal filmowy Berlinare. Posłuchajmy relacji naszej korespondentki Doroty Danielewicz-Kerski.
Światowa premiera filmu Martina Scorsese, Shine a Light, o historii grupy rockowej Rolling Stones zainaugurowała 58. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Berlinale. 18 produkcji startuje w tegorocznym konkursie o Złotego Niedźwiedzia, w tym Katyń Andrzeja Wajdy, który zaplanowany jest na 15 lutego. Trzy francuskie produkcje dostały się do tegorocznego konkursu. Julia w reżyserii Erika Zonka z Tyldą Swinton w roli głównej, Lady Jane Roberta Goudegana oraz Ilja Longtomp, Que je t'aime, produkcja niemiecko-francuska Filipa Claudela. W sekcji Generacja 14+, filmów dla młodzieży, Francuzi przedstawią remake historii o kowboju Lucky Luke, Tous à l'Ouest, une aventure de Lucky Luke. Przewodniczącym tegorocznego jury jest znany z zaangażowanych politycznie filmów Costa Gavras. Swój udział w jury w ostatniej chwili odmówiły duńska reżyserka Suzanne Bier oraz aktorka Sandrine Bonnet z Francji. Suzanne Bier musiała natychmiast jechać do Stanów Zjednoczonych w sprawie swojej najnowszej produkcji filmowej. Sandrine Bonnet zaś z powodów rodzinnych nie mogłaby pozostać w Berlinie przez całe 10 dni festiwalu i została wykluczona z jury. Nie będzie zastępstw. Ponadto już po raz piąty francuska stacja telewizyjna TV Cinq Monde, oficjalny partner Berlinale, wraz z organizatorami festiwalu i francusko-niemiecką wymianą młodzieży przyznają nagrodę Dialogue en Perspective. W siedmioosobowej jury złożonej z uczniów wyższych klas gimnazjalnych zasiada czterech uczniów z Francji. Największym echem wśród cineastów odbiła się dzisiejsza wizyta gwiazdy Bollywoodu Shah Rukhana. Indyjski aktor przyjechał na premierę swojego filmu Om Shanti Om, w niedzielę zaś wygłosi na Talent Campus referat na temat miłości w filmie. Specjalnie na przyjazd Shah Rukhana do Berlina przyjechała ogromna grupa fanów z Polski. Z Berlina dla RFI Dorota Danielewicz-Kerski.
Z Berlina do Warszawy już niedaleko, łączymy się więc, by posłuchać magazynu Mija Tydzień, przygotowanego przez redakcję Radio Polskiego dla zagranicy.
Mija Tydzień. W studiu są z nami Paweł Lekki i jego goście.
Piotr Gorsztyn, Anatol Arciuk. Wspólnie będziemy komentować wydarzenia polityczne ostatnich dni. Rozpoczynamy oczywiście od bardzo ważnej, długo oczekiwanej i budzącej spore emocje wizyty polskiego premiera Donalda Tuska w Moskwie. Doszło do spotkania z wieloma politykami, no przede wszystkim oczywiście z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. I tu cytat. Problemów w polsko-rosyjskich stosunkach nie należy dramatyzować. One mają bieżący charakter, powiedział prezydent Rosji Władimir Putin i skierował te słowa do polskiego premiera. A Donald Tusk stwierdził, że Rosji i Polsce już sprzykrzyła się atmosfera chłodu. Było spotkanie także z wicepremierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. Ważne o tyle, że jest to człowiek namaszczony przez Putina w wyborach prezydenckich i zapewne je wygra. Było spotkanie także z premierem Rosji Zubkowem. No i pytanie. Dobrze, że Donald Tusk tam pojechał. Co dalej w stosunkach polsko-rosyjskich? Anatol Arciuch?
Oczywiście, że dobrze, dlatego, że Rosjanie zwracają wielką uwagę na tak zwany imponderabilia i to dla nich dużo znaczyło. Zresztą słyszałem w jednym z komentarzy, że właśnie doceniają to, że Donald Tusk nie czekał na zmianę władzy, tylko pojechał, mimo że prezydent Putin kończy już swoje rządy, bo w ten sposób z jednej strony dał do zrozumienia, że wie, kto naprawdę Rosją rządzi, no a po drugie docenił niejako dzieło Putina. Ale gesty są oczywiście ważne w tej sprawie. Ocieplenie atmosfery było konieczne. Natomiast poza ociepleniem atmosfery i tym, że się mówi, że będą ułatwienia na granicy z obwodem kaliningradzkim, no to właśnie niczego nie osiągnięto. Strony pozostały przy swoich stanowiskach.
A czy w ogóle coś można osiągnąć, Piotr Gursztyn?
Nie przy pomocy jednej wizyty. I przypomnę to, co przypomina wiele osób zajmujących się stosunkami polsko-rosyjskimi. Klucz do załatwienia tych spraw leży na Kremlu, nie w Warszawie. Polska przez te ostatnie kilka lat, niezależnie od tego, kto w Polsce rządził, nie wyrządziła żadnej realnej krzywdy Rosji. Trudno wymienić taką krzywdę. Natomiast te retorsje, które spotykały Polskę ze strony Rosji, chociażby embargo czy utrudnienia tranzytowe, na przykład wcieśnienie Piławskiej w obwodzie kaliningradzkim, no to są dwa przykłady. No wskazuje jednak, że tam było więcej takiego potencjału złej woli. No, zobaczymy, jak nasz polski rząd wykorzysta tę wizytę, bo ona oczywiście, trudno mówić, nikt nie mówi zresztą, że to będzie przełom, natomiast ona jest bardzo ważnym gestem i to, że ona do niej doszła. Ona odbiera Rosjanom ten argument, że Polska jest krajem rusofobów i że to nie Polska wyciąga rękę. Akurat teraz to Polska wyciągnęła rękę w stosunku do Rosji. Do Rosji to jest takim bardzo dużym kredytem życzliwości.
A w takim razie, co zdaniem panów powinno się stać, co może się stać, abyśmy mogli powiedzieć, że te stosunki polsko-rosyjskie, rosyjskie, rosyjsko-polskie wreszcie będą, no ja nie mówię, że dobre, ale normalne, Anatol Arciuch?
No, one będą dobre i normalne, tylko na tyle dobre i normalne, na ile mogą być. To znaczy, musimy sobie zdać sprawę z tego, i tu oczywiście redaktor Gursztyn ma rację, że klucz leży na Kremlu, że Polska no, jednak pewną krzywdę Rosji wyrządziła w ich mniemaniu ogromną, że w ogóle przestała być częścią imperium. Wyrządziła również w ten sposób, że przyczyniła się do rewolucji na Ukrainie.
No, wygranej tejże rewolucji.
Do wygranej rewolucji właśnie i tym, że jednak Unia Europejska musiała podjąć, acz niechętnie, pewne kroki wobec Rosji właśnie w obronie Polski.
I jeszcze Piotr Gursztyn.
To jest kwestia chyba myślenia w Rosji o Polsce jako tej zagranicy bliskiej. Kiedyś Rosjanie o Finlandii myśleli jako o bliskiej zagranicy. Teraz zdaje się, że
próbowali ją zdobyć.
Tak, teraz zdaje się, że się już pogodzili od jakiegoś czasu, że to jest daleka zagranica. No, my nie możemy być tą kuricą, nie pticą.
Finlandia leży na uboczu, na szczęście dla nich.
Ale bardzo bliziutko Petersburga.
Piotr Gursztyn, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko oświadczył, że nadszedł czas na nową jakość w stosunkach z Rosją. Władze obu państw są twardo ukierunkowane na rozwój prawdziwego i perspektywicznego strategicznego partnerstwa. To słowa ukraińskiego prezydenta. No i cóż, rodzi się pytanie, bo taka dyskusja w Polsce od przynajmniej kilkunastu dni trwa. Czy my, ocieplając swoje stosunki z Rosją, nie zapomnieliśmy o Ukrainie i czy to ocieplenie stosunków z Rosją nie odbywa się kosztem Ukrainy? No ale podstawowy wniosek jest taki, że do dobrych stosunków potrzeba dwóch partnerów, czyli w tym przypadku polityków w Warszawie i w Kijowie, Piotr Gursztyn.
Rzeczywiście dyskutuje się o tym od kilkunastu dni. Chyba nasz rząd popełnił małe faux pas, jadąc najpierw do Moskwy, a nie do Kijowa. Mówię o wizycie premiera, ale to jest faux pas i to jest rzecz odwracalna. Nie to jest problemem. Problemem są zaniedbania, nazwijmy je takie infrastrukturalno-cywilizacyjne, które obciążają każdy polski rząd. By się przekonać, wystarczy przejechać o granicę polsko-ukraińską. Jest to bardzo trudne do przekroczenia dla Ukraińców szczególnie, bo oni nie dość, że muszą stać na tej granicy, to muszą zdobyć wizy. I tu my, myśląc o Ukraińcach, to myślimy o drobnych handlarzach, którzy też mają prawo do, oczywiście, do podróżowania i do dbania o swój dobrobyt, ale chodzi o coś innego. Do Polski dość trudno i coraz trudniej dostać się ukraińskim studentom, naukowcom, dziennikarzom, samorządowcom, o ile można mówić na Ukrainie o samorządzie, w każdym tym lokalnym politykom ukraińskim, i w ten sposób się po prostu urywają kontakty, niezależnie od kontaktów politycznych.
Ale czy to znaczy, że zrobiliśmy jakiś błąd, nie przygotowaliśmy się, wchodząc do strefy Schengen, do pilnowania tej granicy, do tego, żeby ta granica normalnie funkcjonowała, na to Larciuch?
No, do końca na pewno się nie przygotowaliśmy, bo chociażby te historie z blokowaniem granicy najpierw przez kierowców, potem przez celników o tym świadczą, ale ja chciałem na to jednak spojrzeć z innej strony, bo akurat tu wydaje mi się nie ma dużej winy polskiej dyplomacji, bo po pierwsze, no powiem to cynicznie, ale polityka jest nogą cyniczna. Rosja, czy nam się to podoba, czy nie, jest w tej chwili przewidywalna. Z nimi można rozmawiać. Ukraina jest nieprzewidywalna i co gorsza, zarówno stosunki Ukrainy z Warszawą, jak i stosunki z Moskwą są w dużym stopniu wykładnikiem aktualnej sytuacji wewnętrznej. Ja na przykład nie wiem, czy ta ostatnia wypowiedź Juszczenki jest szczera, czy nie jest spowodowana po prostu tym, że Rosjanie dwa dni temu zażądali 1,3 mld za gaz.
Czyli tradycyjny oręż rosyjski zadziałał.
Oczywiście tutaj klasyczna zadziała ta dyplomacja. Na ile to jest szczere, nie wiadomo, ale tak samo polska dyplomacja musi się z tym liczyć, że dyplomacja ukraińska jest pełna niewiadomych.
Piotr Górszczyn, Anatol Arciuch. Ostatni temat naszego magazynu. Znów polityka. Niemiecki sekretarz stanu do spraw kultury Bert Neumann uważa, że jego rozmowy w Warszawie otworzyły drogę do ostatecznego załatwienia przez rząd w Berlinie projektu placówki poświęconej przymusowym wysiedleniom Niemców po II wojnie światowej. Pojawił się też pomysł, by Niemcy pomagali w porządkowaniu terenu Westerplatte i tworzeniu tam placówki muzealnej. Czy rzeczywiście zbliżyliśmy się choć trochę do rozwiązania tego, co nas dzieli w stosunkach polsko-niemieckich, czyli do spojrzenia na historię, no nie tylko wypędzonych, ale oni stali się symbolem tego, co nas tak naprawdę dzieli, Anatol Arciuch?
Ja tu może się podzielę trochę takimi osobistymi wrażeniami, bo jestem z pokolenia, które przeżyło wojnę, co prawda jako dziecko, ale już pamiętam. A zaraz po wojnie byłem świadkiem wysiedlenia Niemców. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo bolesne, bo ja z tymi dziećmi się bawiłem, które z dnia na dzień musiały, prawda, biorąc tylko ręczny bagaż, bo ci Niemcy tyle mogli, tam zdaje się po 20 kilo ich wypędzano. I to dla mnie jako dziecko było szokujące przeżycie. Ale z drugiej strony jest dla mnie oburzające dotąd porównywanie tego, co przeżyli Polacy i inne zresztą narody gnębione, z tym niemieckim wysiedleniem. To się odbywało jak na owe czasy naprawdę w warunkach w miarę humanitarnych, tylko w ogóle po wojnie było ciężko. I dlatego dla mnie, ja rozumiem, że Niemcy chcą czcić, dla nich to jest przeżycie, natomiast łączenie tego, co oni usiłują robić w jakieś jedno połączenie tych wspólnych cierpień, naprawdę te cierpienia były nieporównywalne. Niech oni się zajmą już lepiej swoją pamięcią, a my swoją.
Czyli niełatwo pojednanie, Piotr Górszczyn.
Na pewno niełatwo. To jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że minister Bernd Neumann urodził się w Elblągu i miał bodajże 3 lata, kiedy zakończyła się wojna. Natomiast rzeczywiście będzie wiele problemów. Pan Anatol powiedział, że Niemcy się powinni zająć swoją historią. No to jest właśnie ta obawa, panie Anatolu, jak oni się zajmą swoją historią. Tutaj chyba jednak narody europejskie w tym polecy powinni pilnować tego, jak Niemcy przedstawiają swoją historię. Odwołam się do takiego faktu, został wydano polsko-niemiecki podręcznik historii wspólny. Jest bardzo niewiele o polskim państwie podziemnym, bądź wcale nic. Ja znam to co mówienie z obszernej recenzji. Natomiast bardzo dużo o niemieckim ruchu oporu. No i to jest podstawowa, kolosalna dysproporcja i w związku z tym, no, musimy na to patrzeć, musimy tego pilnować. Natomiast jak współpraca, na przykład ta niemiecka na Westerplatte, oczywiście pod polską kontrolą, pod polskim nadzorem, jest jak najbardziej wskazana.
Anatol Arciuch, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
O francuskim deficycie budżetowym wiadomo nie od dzisiaj. Jeszcze przed kilkoma dniami przypomniała o nim, grożąc Paryżowi palcem, Komisja Europejska. Ale podobnie jak Stany Zjednoczone, oprócz deficytu w budżecie państwa, Francja ma też deficyt w wymianie handlowej z zagranicą. Urząd CEU podał właśnie wyniki za rok 2007. Przewaga importu nad eksportem wyniosła 39 miliardów euro. Nowością jest to, że nikt już nie szuka przyczyn w koniunkturze ani w ewolucji kursu euro. To francuski przemysł ma problemy. Jest to już czwarty rok deficytu handlowego. Poprzednie wynosiły kolejno 5, 23 i 28 miliardów. Za tymi liczbami kryją się jednak niespodzianki. Po pierwsze, sam eksport wzrasta dość regularnie. W ubiegłym roku przekroczył on nawet niebagatelną sumę 400 miliardów euro. Import zaś opiewał na 439 miliardów i w pierwszym odruchu każdy tu właśnie szuka przyczyn nierównowagi. Czy winna jest droga ropa naftowa? Tu kolejna niespodzianka. Choć saldo handlowe energii wyniosło minus 43 miliardy euro, rachunek za energię był we Francji niższy w 2007 roku niż w 2006. Okazuje się, że na przykład zużycie oleju opałowego zmniejszyło się aż o 11%. Nawiasem mówiąc, to mniejsze zużycie zaciążyło negatywnie na budżecie państwa. Dochody z akcyzy na paliwa i z VAT-u były niższe od projektowanych o 0,5 miliarda. To przykład, jak zmniejszenie deficytu handlowego może spowodować zwiększenie deficytu budżetowego. Wracając do wyników handlu zagranicznego. Przy analizie wyników poszczególnych sektorów okazuje się, że o przyroście deficytu zadecydowało negatywne saldo wymiany dóbr przemysłowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym obniżyło się ono o ponad 13 miliardów. Można więc wręcz mówić o załamaniu. W połowie należy to przypisać przemysłowi samochodowemu, a konkretnie delokalizacji, czyli przerzucaniu przez oba francuskie koncerny produkcji tanich samochodów za granicę i w konsekwencji ich importowi dla klientów francuskich. Ale przyczyny załamania są głębsze i nie ograniczają się do tego sektora. Zdaniem ekspertów, a także ministra handlu zagranicznego, trzy główne przyczyny to 35-godzinny czas pracy i coraz mniejsza konkurencyjność francuskich towarów przemysłowych na rynkach wschodzących oraz struktura geograficzna eksportu zbyt skupionego na krajach europejskich. W pewnej mierze wiąże się to ze zbyt małymi rozmiarami francuskich przedsiębiorstw średniej wielkości, czyli tej kategorii firm, które zapewniają na przykład Niemcom światowy prymat w eksporcie. Wiadomo bowiem, że im większe przedsiębiorstwo, tym więcej eksportuje. Zresztą wielkie francuskie koncerny mają stosunkowo dobre wyniki, a tradycyjnie eksportujące sektory, rolno-spożywczy i luksusowy, wyniki nawet bardzo dobre. To jednak nie wystarcza. A Niemcy pobiły kolejny swój rekord, czerpiąc z handlu zagranicznego bez mała 200 miliardów euro nadwyżki przy eksporcie wartości 969 miliardów. Ale i tam pojawiła się nuta niepokoju. W grudniu eksport przysiadł, a w rankingu eksporterów Niemcom depczą po piętach Chińczycy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
By stać się wielkim, należy zaczynać, gdy się jest małym. To dewiza większości francuskich filmowców, którzy na początku swej kariery realizują zwykle kilka filmów krótkometrażowych, czyli takich, które trwają krócej niż 59 minut. Produkcja francuskich krótkometrażówek jest imponująca. W żadnym kraju na świecie nie kręci się ich tyle, co we Francji. W 2007 roku sfinansowano w sumie 457 krótkich filmów, do czego należałoby dodać około 1000 filmów nakręconych w warunkach quasi-chałupniczych, głównie etiud studenckich i filmów całkowicie już amatorskich, mieszających często techniki filmowe ze sztukami plastycznymi. W Clermont-Ferrand, głównym mieście masywu centralnego, co roku odbywa się festiwal filmów krótkometrażowych. Na tegoroczne 30. jego wydanie, kończące się w sobotę 9 lutego, zgłoszono 1378 filmów francuskich i 4538 filmów zagranicznych. Do prezentacji wybrano 75 filmów zagranicznych z około 50 krajów świata, 59 filmów francuskich oraz 42 filmy eksperymentalne, wyświetlane w sekcji nazwanej Labo. Autorami większości z nich są filmowcy młodzi i nieznani. Jedyne znane nazwiska to Alain Cavalier, Joël Brice, Marie Vermillard i Sarah Moon. Przewidziano także retrospektywę produkcji filmowej Azji Południowo-Wschodniej, panoramy filmów wyróżnionych w latach ubiegłych nagrodami publiczności i retrospektywę filmów animowanych. Festiwal filmów krótkometrażowych w Clermont-Ferrand narodził się z pasji grupki młodych ludzi zrzeszonych w klubie filmowym, któremu patronował Jacques Tati, i z czasem stał się pierwszym festiwalem tego typu na świecie i drugą co do znaczenia, zaraz po festiwalu w Cannes, imprezą kinematograficzną we Francji. Na początku niewielu ludzi wierzyło w jego powodzenie. W miarę upływu lat jednak grono entuzjastów się powiększyło i dzisiaj festiwal korzysta z pomocy samorządów lokalnych i dotacji państwowych. W programie rozplanowanym zwykle na 10 dni reprezentowane są wszystkie pokolenia i wszystkie gatunki filmowe. Animacja, dokument, fikcja, film eksperymentalny. Od 1988 roku oprócz działu francuskiego istnieje także selekcja międzynarodowa, a od 2000 roku wymieniona wcześniej sekcja Labo. Festiwal przyciąga zwykle 130 tysięcy widzów i setki osób zainteresowanych imprezą z racji swej profesji. Od 1986 roku filmowcy, producenci, dystrybutorzy, ludzie odpowiedzialni za programy telewizyjne i wydawcy DVD dysponują w ramach festiwalu także własnymi międzynarodowymi targami, które mają opinię największych i najciekawszych targów krótkiego metrażu na świecie. Powodzenie festiwalu w Clermont-Ferrand nie oznacza jednak wcale, że film krótkometrażowy dociera do szerokiej publiczności. Od bardzo dawna już kina we Francji zarzuciły praktykę pokazywania krótkiego metrażu przed filmem fabularnym. Na 5300 francuskich kin robi to tylko 300 sal. I w 2007 roku w kinach wyświetlono zaledwie 1300 krótkometrażówek. Kanały telewizyjne, owszem, pokazują w swych programach te produkcje, ale robią to zazwyczaj w godzinach późno wieczornych i nocnych, co sprawia, że znają bardzo ograniczona liczba widzów. W gruncie rzeczy więc film krótkometrażowy pozostaje przede wszystkim ćwiczeniem dla młodych filmowców, rodzajem filmowej palcówki pozwalającej absolwentom szkół filmowych zrobić kilka pierwszych kroków w zawodzie. Przez wiele lat charakterystyczną cechą tego sektora było systematyczne zatrudnianie pracowników na czarno lub korzystanie z wolontariatu. Sytuacja ta stała się tak nieznośna, że francuski Krajowy Ośrodek Kinematografii postanowił podwoić swe subwencje. Uruchomione też zostały środki władz regionalnych. W sumie producenci krótkiego metrażu korzystają dzisiaj z 17 milionów 600 tysięcy euro, co odpowiada kosztom wyprodukowania 3 filmów fabularnych. Jest więc trochę lepiej, ale przyszłość filmu krótkiego we Francji, mimo sukcesów odnoszonych przez festiwal w Clermont-Ferrand, pozostaje ciągle niepewna.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Od czasów Ludwika XIV kultura zajmuje we Francji bardzo wyjątkowe miejsce jako instrument prestiżu i wyraz majestatu władzy. W czasach Piątej Republiki podtrzymywali tę tradycję ze szczególnym rozmachem emblematyczni ministrowie kultury, najprzód gaullista André Malraux, a potem socjalista Jacques Lang. Choć można mieć do niej wiele zastrzeżeń, stanowiła zawsze o francuskim wyjątku, czasem na złe, częściej na dobre. Obecna prezydentura zdaje się zwiastować koniec owej specyfiki. Widać to już było jak na dłoni w maju zeszłego roku, kiedy Nicolas Sarkozy fetował swe zwycięstwo na Placu Zgody w towarzystwie takich luminarzy francuskiej kultury jak Enrico Macias, Mireille Mathieu czy Johnny Hallyday. Jakby komuś było mało, potwierdził to w grudniu, celebrując swą nową miłość nie w operze albo w Louvre, ale w Disneylandzie pod obstrzałem paparazzi. Mówi wreszcie sam za siebie asortyment świadków, jakich wybrał na swój dyskretny ślub w Pałacu Elizejskim. Pani Matylda Agostinelli, przedstawicielka firmy Prada oraz pan Nicolas Bazir, dyrektor w Imperium Luksusu LVMH. Podczas kampanii wyborczej kandydat Sarkozy na wzór swych poprzedników mnożył piękne deklaracje na temat kluczowej roli, jaką przyznać trzeba kulturze i edukacji artystycznej, potężnemu narzędziu emancypacji. Zmylił nas nawet podczas jednej z telewizyjnych debat swą dogłębną znajomością Belle du Seigneur Alberta Coena, arcydzieła tragicznej miłości, aczkolwiek dziś podejrzewamy, że ktoś mu podpowiedział, iż tam należy szukać pocieszenia po utracie Cecylii, więc połączył szybko instruktywne z politycznie użytecznym. Inspirowana przezeń, czy raczej pysznie ignorowana polityka kulturalna, od kiedy został prezydentem, nie pozostawia jednak wiele iluzji. Stracili je nawet szybko ci, jak Alain Finkielkraut, którzy skłonni byli początkowo zawierzyć obietnicom Sarkoziego. Nasz filozof Cassandra od razu pozbył się złudzeń, głęboko zawiedziony stylem nowego prezydenta, jego ostentacyjnym brakiem kultury i postępującą berlusconizacją reżimu. Finkielkraut nie od dziś rwie włosy z głowy w obliczu szerzącej się w cywilizacji pogardy dla inteligencji i kultury. Ignorancja i nieufność do wszelkich form rzekomego elitaryzmu stały się wręcz przedmiotem dumy. Nicolas Sarkozy nie jest tu wyjątkiem, lecz jedną z emblematycznych figur owego pokolenia, którego fizjonomię świetny krytyk muzyczny Yvan Alexandre podsumowuje skompresowanym kalamburem Blair Luskozy. Ta uniwersalna kreatura, pisze Aleksandra, nie ceni niczego, co jest owocem ciężko zdobytej wiedzy i kunsztu, szlifowanego od kołyski talentu, kultywowanych w pocie czoła kompetencji. Woli sztukę natychmiastową, łatwą i przyjemną, przynoszącą szybkie zyski, wypełniającą ów czas dyspozycyjności mózgu. Jak były prezes komercyjnej jedynki, zdefiniował celnie rolę telewizji, mającej jedynie zaprogramować szare komórki na odbiór reklamy Coca-Coli. Yvan Alexandre broni tu głównie własnej pasji, jaką jest opera, sztuka elitarna i kosztowna. Ale akt oskarżenia rozszerzyć można na wiele innych dziedzin. Od nastania ery Sarkoziego państwowe dotacje dla instytucji kulturalnych topnieją w oczach. Wielkie sceny narodowe na razie względnie oszczędzono, natomiast na prowincji, dla przykładu w Mecu, Awinionie czy w Tours, subwencje okrojone mają być w tym roku o połowę, a w następnym jeszcze bardziej. We wszelkich dziedzinach, film, teatr, muzyka, festiwale, państwowy sponsor przykroił już swój udział o średnio 20%. Zapewne, zgodnie z wytycznymi, jakie prezydent przekazał swojej minister kultury, Christine Albanel, zalecając jej wycofanie wsparcia dla tego, co nie działa, a wsparcie tego, co działa. Czy to oznacza wyłącznie tego, co rentowne? Oczywiście można kwestionować politykę kulturalną a la Ludwik XIV, wspierając wspierającą głównie elitarne przedsięwzięcia i lekceważącą podstawowy wymiar problemu, jakim jest demokratyzacja kultury. W czasach, gdy, jak mówi specjalista od oświaty Philippe Mérieux, sztuka stała się bardziej nieegalitarna niż pieniądz, będąc jeszcze drastyczniejszym symbolem segregacji społecznej, polityka kulturalna z prawdziwego zdarzenia winna się skoncentrować na edukacji artystycznej, począwszy od przedszkola. Nicolas Sarkozy, jak wcześniej Jacques Chirac, obiecywał, że będzie to jednym z jego priorytetów. Na razie nic jeszcze nie widać, ale poczekajmy z oceną. Opera, teatr czy film jakoś sobie dadzą radę albo zdechną, jak we Włoszech Berlusconiego, który wkrótce pewnie wróci i wbije ostatni gwóźdź do trumny, ale tym łatwiej ocalą skórę, im więcej wyrośnie młodych ludzi wrażliwych na sztukę. Po tym przede wszystkim sądzić będziemy ową politykę cywilizacji, której chorążym chce być rzekomo Sarkozy.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Nowy superszybki francuski pociąg AGV będzie mknął po szynach ze średnią prędkością 360 km na godzinę. Jest to o około 40 km na godzinę więcej niż dotychczasowy superekspres TGV, Train à Grande Vitesse. Specjaliści od kolejnictwa twierdzą, że w testach bez pasażerów AGV będzie osiągał prędkość od 600 do nawet 700 km na godzinę. Największa rewolucja technologiczna polega na tym, że ten superszybki pociąg nie będzie miał w zasadzie lokomotyw. Systemy napędowe będą wyposażone wszystkie wagony. Prototyp nazywany jest Concordem na szynach. Ma bowiem smukłą sylwetkę przypominającą ponaddźwiękowy samolot. Wewnątrz będzie więcej miejsca dla podróżnych. Maszyna będzie też bardziej cicha niż dotychczasowe TGV. Pociąg AGV będzie miał wiele nowości technicznych. Opracowany został aktywny system zawieszenia bocznego, który będzie zamontowany na całym podwoziu dla stabilizacji jazdy w kierunku poprzecznym do osi toru. Silniki o napędzie elektrycznym będą utrzymywały kadłuby wagonów praktycznie w osi wózka. Centrowanie to umożliwi obniżenie sztywności, co powinno poprawić komfort jazdy. Jednocześnie poziom komfortu nie będzie się zmieniał w zależności od pozycji wagonu w pociągu. W pociągu AGV o prędkości 360 km na godzinę hamulec szynowy będzie zamontowany na pierwszym i ostatnim wózku składu. Ponieważ silniki trakcyjne będą zawieszone w kadłubie pojazdu bezpośrednio pod pomieszczeniami dla pasażerów, może to doprowadzić do zwiększonych drgań w przedziałach. Między silnikami trakcyjnymi a kadłubem zastosowano więc przekładki metalowo-gumowe, które powinny wyeliminować drgania wewnątrz pojazdu. Próby wytrzymałościowe wypadły korzystnie. Najcięższe podzespoły, jakimi są transformatory ważące po 6,5 tony, zlokalizowano dla poprawy stabilności jazdy przy dużej prędkości w wagonach skrajnych. Pociąg AGV będzie miał środek ciężkości na wagonach czołowych, niżej niż wagony silnikowe TGV. Skrajne wagony będą miały tylko po 3 osie, a mimo to nacisk 17 ton na oś nie będzie przekroczony. Pozwoli to zaoszczędzić 2 tony na masie w porównaniu ze stalowym kadłubem TGV. Jedynymi stalowymi elementami będą przejścia międzywagonowe i kabina maszynisty. AGV będzie miał tę samą odporność na zderzenie jak piętrowy TGV. Prototyp AGV jest już gotowy. Pierwszy superszybki pociąg będzie woził pasażerów we Włoszech za 2 lata. 25 składów zakupiły już włoskie koleje NTV, mówią przedstawiciele francuskiego Alstomu. AGV będzie najszybszym pociągiem na świecie. Będzie zabierać na pokład nawet 650 pasażerów. Rekord szybkości TGV pobił w kwietniu ubiegłego roku na odcinku 73 km między Paryżem a Strasburgiem. Pociąg jechał wtedy z prędkością 574,8 km na godzinę.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego w studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.